Przy mikrofonie Grzegorz Wi, wracamy do Państwa w ostatnim odcinku dzisiejszego GPS o wojnie i pokoju. Zaczynaliśmy nasz dzisiejszy program od 1 stycznia, Światowy Dzień Pokoju. Jeśli popatrzymy na różnego rodzaju statystyki, to ten pokój ma dzisiaj bardzo pod górkę. Budżet 12 operacji pokojowych ONZ-owskich, które w liczbie około 70 prowadzone są od 1948 roku, to zaledwie 0,5% globalnych wydatków na zbrojenia, które rosną w bardzo szybkim tempie. Jednocześnie ostatnia dekada, drodzy Państwo, pozwala nam też dostrzec pewne pozytywne zjawiska, jeśli można, a są takie próby mierzyć tak zwany pokój pozytywny w rozumieniu pewnych instytucji stabilizujących życie społeczne, to ten pozytywny pokój poprawił się o niemal 2,5% globalnie w ciągu ostatniej dekady. Oczywiście to, co dzieje się na Ukrainie, wpływa na tego rodzaju statystyki. Statystyki nie są najważniejsze. Niewątpliwie widzimy jednak, że najwięcej na zbrojenia wydają Amerykanie, 800 miliardów dolarów, dalej Chińczycy, Indie, Wielka Brytania i Rosja. I to są państwa, które wydają niemal 2/3 globalnych wydatków. Już o tym Państwu mówiłem, że to przeszło 2 biliony dolarów. Rozmawiamy o wojnie, rozmawiamy o pokoju, wariantujemy, co może przynieść rok 2023. Widzimy, że są problemy z definiowaniem zwycięstwa pod kątem także tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, biorąc pod uwagę inne punkty zapalne na świecie, ale to zwłaszcza Ukraina dzisiaj monopolizuje przestrzeń rozmowy o wojnie. I ostatniej części naszej rozmowy chciałbym zapytać, na ile wojna na Ukrainie jest przełomem w ewolucji wojny? Już troszkę wcześniej wybrzmiało, ale chciałbym do tego wrócić. Na ile wojna na Ukrainie, która przecież za chwilkę, wątpię w to, żeby zakończyła się przed 24 lutego, jest istotną cezurą w postrzeganiu wojny, nie tylko przez nas obserwatorów, ale także wojny jako zasobu strategicznego posiadanego przez mocarstwa. Na ile będzie te mocarstwa zniechęcać lekcja ukraińska od stosowania otwartej siły, pełnoskalowej siły, od tego elementu energetycznego, kinetycznego, a na ile, w jaki sposób pokaże atrakcyjność tej nieśmiertelnej instytucji. Panie generale, jakie są pana refleksje w związku z tym, jak wpłynie Ukraina na postrzeganie wojny przez decydentów, przez społeczeństwa?
No niewątpliwie będzie dużym doświadczeniem politycznym dla świata całego, dlatego że zaangażowaną w tę wojnę jest jedno z trzech mocarstw globalnych, największych mocarstw, zwłaszcza pod względem nuklearnym. Jeżeli mówimy o tym najwyższej półce, no to mamy taką triadę: Stany Zjednoczone, Chiny, o których tu mówiliśmy, no i ten wektor jeszcze rosyjski, ten euroatlantycki, Stany Zjednoczone razem z NATO, Rosja i tak dalej. I konflikt, wojna gorąca w tym obszarze niewątpliwie dostarczy wniosków wszystkim, także tym największym graczom. Tym bardziej, że ta wojna w Ukrainie tak naprawdę nie jest przecież tylko wojną rosyjsko-ukraińską, tą gorącą wojną, bezpośrednim strzelaniem do siebie armii rosyjskiej i armii ukraińskiej, ale jest także wojną zastępczą, taką proxy war, czy tak jak słusznie pan to swego czasu w naszej dyskusji kiedyś powiedział, semi-proxy war między Zachodem i Rosją. Taką w ramach tego starcia neozimnowojennego, jaką Rosja Zachodowi wypowiedziała, mamy do czynienia z jej szczytowym takim elementem, jest właśnie ta gorąca wojna rosyjsko-ukraińska i jednocześnie ta proxy war między Rosją i Zachodem. Bo ta proxy war, ona właśnie, i tutaj o niej też mówił kolega przed chwilą, mówiąc o tych celach amerykańskich, bo ona Ta proxy war, ona jest z jednej strony wynikiem tego neozimnowojennego kursu rosyjskiego przeciwko Zachodowi. Bo tak Bogiem a prawdą, agresja na Ukrainę jest elementem rosyjskiej wojny z Zachodem. To przeciwko Zachodowi Putin chce tę Ukrainę sobie podporządkować. To aby mieć większą siłę w stosunku do Zachodu, aby w tej konfrontacji neozimnowojennej z Zachodem być silniejszym graczem, on wywołał wojnę gorącą z Ukrainą, chcąc tę Ukrainę sobie podporządkować. I z drugiej strony ta proxy war ma też wymiar taki, że Zachód wspiera Ukrainę, która walczy z Rosją. Nie jest to klasyczna ta proxy war, tutaj może przypomnijmy słuchaczom, w której...
Tak, czyli wojna zastępcza.
Czyli ta zastępcza, w której walczą dwie strony, a inne strony pomagają. Jedni jednym, drugi drugim. Tutaj mamy do czynienia tylko z jedną stroną, czyli z Zachodem, który wspiera stronę bezpośrednio wojującą.
Oczywiście, bo trudno wsparcie chińskie tutaj traktować jako wsparcie, które pozwala na dostrzeżenie w tym konflikcie jakby pełnej wojny zastępczej, dlatego swego czasu faktycznie zastosowałem to rozumienie jakby połowiczna wojna zastępcza. Cieszę się, że pan profesor do tego wraca.
To mi się podoba, bo to jest trafne, mi się zdaje. Takie właśnie mówiliśmy o definiowaniu tych różnych nowych zjawisk.
Tak, ale tutaj też ma to sformułowanie swoich też przeciwników, mówiących, że to nie jest żadna wojna zastępcza. Natomiast biorąc pod uwagę skalę wsparcia państw zachodnich dla Ukrainy, oczywiście można dyskutować, czy to wsparcie jest adekwatne dzisiaj, wystarczające, czy pozwala Ukrainie, no bo nie można wygrać wojny wyłącznie się broniąc. Coraz częściej spotykamy się z takimi opiniami i ciekaw jestem też panów opinii na ten temat. Natomiast dostrzegamy element tej wojny zastępczej w tym konflikcie, bo gra toczy się o bardzo dużą stawkę. O stawkę, jaką jest obrona fundamentów porządku międzynarodowego w rozumieniu właśnie zakazu użycia siły, prawa do samoobrony. No i w tym całym ambarasie Rosja jest nadal mocarstwem z prawem weta w Radzie Bezpieczeństwa, ale o tym problemie będziemy mówić za 2 tygodnie z moimi kolegami prawnikami z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Ale wracamy do tego konfliktu. Panie Marku, czy jest trochę tak, że wojnę Rosji przeciwko Ukrainie wygra ten, kto nie zmęczy się wojną? Nawiązuje tutaj do kategorii war fatigue, zmęczenia wojną, to znaczy, innymi słowy, kto pierwszy wojną się zmęczy, ten przegra. Czy to jest trafne założenie, czy w tym galimatiasie różnego rodzaju wątków, czynników, także tego, że Władimir Putin dzisiaj w zasadzie tę wojnę traktuje jako środek wzmocnienia swojego reżimu politycznego, czyli on ją w jakiś sposób zawłaszcza wewnętrznie. Coraz częściej takie komentarze się pojawiają, że społeczeństwo rosyjskie to jest społeczeństwo dzisiaj oparte na wojnie. Innymi słowy, czy wojna, zmęczenie wojną jest tutaj adekwatnym sformułowaniem, które pozwoli nam ocenić szansę zwycięstwa strony ukraińskiej, zachodniej czy strony rosyjskiej?
Na pewno to zagadnienie jest pomocne, natomiast dodałbym do tego jeszcze jedną kwestię, która też jest kluczowa, żeby zrozumieć właśnie, która ze stron tej wojny odniesie sukces. To znaczy, gdzie jest punkt ciężkości tego konfliktu, tak? Odnosząc się też tutaj do myśli Clausewitza. Ten punkt ciężkości konfliktu, on jest też mobilny i się przesuwa w zależności od fazy wojny w różnych
Panie Marku, przypomnijmy proszę naszym słuchaczom, ponieważ nie dla wszystkich jest to oczywiste. Punkt ciężkości wojny, gdybyśmy mogli słowami języka potocznego przybliżyć nam im te kategorie, to proszę bardzo.
Punkt ciężkości to jest taki fundament, który można powiedzieć stanowi podstawę, która umożliwia danemu państwu prowadzenie konfliktu i którego ewentualne obalenie czy zachwianie nim sprawia, że dana strona konfliktu po prostu przegrywa. W tym momencie punkt ciężkości przesunął się poza Ukrainę i leży na zachodzie, w państwach zachodu, w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to jest wola polityczna państw zachodu do kontynuowania pomocy Ukrainie w obszarze wojskowym i w obszarze gospodarczym, bo nie zapominajmy, że po pierwsze dostawy broni są kluczowe, kluczowa jest zdolność przemysłów zbrojeniowych państw zachodu do tego, żeby produkować tak wielkie ilości amunicji i tak wielkie ilości uzbrojenia.
Proszę wybaczyć, panie Marku, ale to, o czym pan mówi, sugeruje, że nasza teza, ja bronię tej tezy pana generała Stanisława Kozieja, że to jest wojna semi-proxy war, biorąc pod uwagę przeniesienie punktu ciężkości na zachód.
Tak, no ja się zgadzam z tym stwierdzeniem.
Tak, tak, oczywiście.
Także jak najbardziej. Szczególnie widać to, mówię, w obecnej fazie konfliktu, kiedy Ukraina, która jest coraz bardziej wyniszczona, przede wszystkim ma wyniszczoną infrastrukturę energetyczną, ale także przemysłową, w coraz większym stopniu będzie polegała na tej zewnętrznej pomocy. Także tak jak powiedziałem, w obszarze militarnym kwestia mobilizacji przemysłów zbrojeniowych państw Zachodu, tego, że one przez lata nie były przystosowane do tego, żeby produkować po prostu takiej ilości amunicji. No, to można zobrazować. No, Rosja zużywa średnio 20 tysięcy pocisków poniżej 152 mm dziennie. Strona ukraińska około od 6 do 8 tysięcy. No to są olbrzymie, olbrzymie zupełnie ilości, plus jeszcze zużywanie się sprzętu, konserwacja, naprawy i tak dalej. To wszystko wymaga zaangażowania nie tylko maszyn, ale też rzesz ludzi, którzy muszą to obsługiwać. Także to jest jakby pierwsza rzecz. Jeden z tych elementów tego fundamentu punktu ciężkości. Drugi to jest kwestia pomocy gospodarczej. Ukraina bez pomocy Zachodu jest de facto bankrutem, tak? Ponad 30% PKB w tym roku będzie uboższa Ukraina, tak? Olbrzymie bezrobocie i tak dalej, można byłoby te statystyki wyliczać.
Myśmy o tym już mówili w moich GPS-ach wcześniej, że w zasadzie tym realnym zagrożeniem, bardzo realnym, jest pustynnienie Ukrainy, no bo kto będzie chciał mieszkać, prowadzić biznes w miejscu, które jest chronicznie niestabilne, które może zostać zbombardowane według widzimisię z wykorzystaniem tego, czy innego drona, tego czy innego pocisku. A zatem są to koszty długofalowe i Ukraina nie pozostanie oczywiście tutaj tą Ukrainą, jaką była przed 24 lutego, choć oczywiście agresja trwa od 2014 roku. A zatem ten punkt ciężkości przechodzi na zachód, pomoc militarna, gospodarcza, tak?
Zdecydowanie tak. No i tak naprawdę ten rok również będzie pod tym względem kluczowy. Zatem należy się spodziewać, że Rosja również zintensyfikuje działania wymierzone już nie tylko bezpośrednio w Ukrainę, ale także w właśnie państwa Zachodu. I to będą działania właśnie poniżej progu otwartej wojny. Ataki na infrastrukturę energetyczną, cyberataki. W wielu krajach zbliżają się wybory, także w Polsce. Także też można się spodziewać tego, że ten proces wyborczy może być w ten czy w inny sposób zakłócany. Tego typu prognozy chociażby formułuje zespół analityków skupiony w Eurasia Group, który to think tank właśnie co roku wypuszcza taką prognozę na każdy kolejny rok pod względem zagrożeń geopolitycznych, pod względem zagrożeń ewolucji konfliktów w różnych częściach świata i właśnie w analizie, która dotyczyła pewnej prognozy tego, w którą stronę może zmierzać konflikt rosyjsko-ukraiński, analitycy właśnie podkreślają, że te działania Rosji wymierzone w państwa Zachodu poniżej progu otwartej wojny będą intensyfikowane właśnie w tym roku. Zatem należy się spodziewać, że w tym sensie konflikt nam się rozleje i nadal będziemy odczuwać jego skutki, już nie tylko ekonomiczne, ale być może także w innych wymiarach.
Czyli, drodzy państwo, proszę wybaczyć, nie chcę państwu zepsuć dzisiejszego snu, bo to ważne, żeby dobrze spać. Natomiast jesteśmy w stanie wojny, będziemy w stanie wojny. Wojny rozumiane jako działania niekoniecznie kinetyczne, działania podprogowe, bardzo często bezobjawowe, związane z deinformacją, o której rozmawialiśmy w GPS przed tygodniem. Panie generale, czy pan się boi Rosji, biorąc pod uwagę jej przecież wciąż ogromny potencjał. I to, że mam wrażenie, że prowadzi tę wojnę z zaciągniętym hamulcem ręcznym, z różnych przyczyn oczywiście. Natomiast czy pan się Rosji boi? Czy Rosję można lekceważyć? Czy prędzej czy później jednak narracja, która się przebija się gdzieś coraz częściej na Zachodzie, to znaczy no właśnie tego zmęczenia wojną, tego, że no chyba już wystarczy, spróbujmy się dogadać. Czego się pan spodziewa po Rosji w roku 2023, panie generale?
No oczywiście obawiam się tego, co będzie Rosji, bo Rosja jest tutaj ogromnym przecież podmiotem strategicznym w naszym regionie, zwłaszcza, a także i w wymiarze globalnym, biorąc pod uwagę właśnie broń jądrową. Tym bardziej, że przywódca Rosji, Putin, pokazał, że jest zdolny do wszelkich prawie decyzji różnorakich, prowadząc tę wojnę w Ukrainie, eskalując ją do tej pory bardzo radykalnie, nie bojąc się prowadzić ją w sposób zbrodniczy, totalny, wszelki inny, nie obawiając się straszyć bronią nuklearną i tak dalej, i tak dalej. Więc obawiam się tego, co może zrobić Rosja. Jeśli mówimy o tym zmęczeniu, to ja bym chciał właśnie dodać też ten aspekt zmęczenia także Rosji tą wojną. Mówimy zmęczenie Zachodu, pamiętajmy, że także zmęczenie narodu ukraińskiego, bo naród ukraiński jest poddawany ogromnej próbie, czy wytrzyma ta wola oporu te totalne bombardowania rosyjskie, ludności cywilnej, miast i tak dalej. Nawiasem mówiąc, na marginesie króciutko, wizyta Zełenskiego, który ostatnia ta pierwsza wojenna wizyta w
Stanach Zjednoczonych.
Ta, moim zdaniem, jest próbą zapobieżenia negatywnym skutkom tego zmęczenia. Zapobieżenia tego zmęczenia Zachodu, znudzenia się Zachodu, zmęczenia, czy w przyszłości jeszcze właśnie tymi różnymi metodami, o których tu kolega przed chwilą mówił, tymi podprogowymi działaniami i tak dalej. I że ta wizyta jednak odnowiła pewne zrozumienie na Zachodzie, że w tej całej wojnie wsparcie Zachodu dla Ukrainy to nie jest działalnością charytatywną, że tak. My jej pomagamy, no bo szkoda nam ich, tylko jest działaniem jednak w naszym interesie strategicznym także, że gdyby Ukraina przegrała, to dla Zachodu będzie dopiero coraz większe zagrożenie. To jest ta wizyta także pomogła samym Ukraińcom dodać dodatkowego impulsu jeszcze do wytrzymania, że no, mamy Zachód ze sobą, jednak oni nas wspierają, wytrzymajmy. Natomiast rosyjski aspekt tego zmęczenia. Otóż...
Właśnie, wyczuwa pan moje intencje. Rosja, ta, ograniczenia strony rosyjskiej, gdzie możemy je dostrzec?
Otóż właśnie myślę, że jedynym takim naprawdę słabym punktem Rosji, a jednocześnie jakąś szansą na wyjście z tej wojny jest zmiana polityczna w Rosji. Jest jakaś zmiana kursu politycznego, bo dopóki ta władza z Putinem na czele, sam Putin personalnie będzie Rosję prowadził, dotąd on nie może zmienić tego kursu. Być może będzie to takie dalsze właśnie męczenie się wzajemne albo co gorsza eskalacja, ale nie będzie żadnego zakończenia tej wojny. Jedyna szansa, jedyna nadzieja to jest w zmianie politycznej wewnątrz Rosji. I takie zmęczenie narodu rosyjskiego tą wojną jest jakąś tam szansą. Zmęczenie narodu, ale zmęczenie także elit rosyjskich, które są wokół Putina, które mogą postrzegać, że Rosja jednak idzie ku przepaści.
Czy nie ma pan wrażenia, panie profesorze, że gra poszła za daleko i w zasadzie w tym momencie mniej lub bardziej, ale społeczeństwo wręcz jest, no właśnie, uzależnione od wojny, biorąc pod uwagę także jednostajny, tępy przekaz medialny i wypowiedzi celebrytów rosyjskich, oczywiście pewnie nie wszystkich, skala nienawiści, porównywanie Ukraińców do zombie, do satanistów, że to jest proces, nad którym Rosjanie sami stracili kontrolę. Ja mam problem, żeby sobie wyobrazić odwracanie tej narracji, a to chyba oznacza, że będziemy tkwić. Czyli pan zwraca uwagę na, proszę wybaczyć sformułowanie, ale no, dekapitację w rozumieniu no, zmiany na szczycie
tak,
władzy.
Ja bym tutaj widział jakby trzy poziomy tej szansy, bo oczywiście zgadzam się, że czarny scenariusz to jest taki, że Rosja będzie dalej brnęła, coraz bardziej czeka nas katastrofa, włącznie z katastrofą nuklearną. Tego nie możemy wykluczyć, ale musimy też to brać pod uwagę, jakoś się na to nastawiać, przygotowywać do obrony, przeciwdziałania i tak dalej, ale musimy także postrzegać jakieś szanse po stronie rosyjskiej i próbować te szanse wzmacniać, wzmagać, i tak dalej. Jakie są te szanse, moim zdaniem? Pierwsze to jest minimalna, co prawda, ale przecież nie można jej zupełnie wykluczyć, że sam Putin w pewnym momencie jednak, że on nie jest nierozumny człowiek, tylko że on jednak zobaczy, że tu idzie ku katastrofie. Może próbujmy jakoś ratować tej sytuacji, zachoruje, ustąpię, wyznaczy następcę, który już będzie miał pewną swobodę manewru, jakiegoś niewielkiego manewru, ale jakiegoś manewru, który stworzy szansę na zatrzymanie być może tej wojny jakiejś i tak dalej, jaką zmianę kursu. Taki nowy Gorbaczow, prawda? Uh-huh. Albo nowy Putin, bo Jelcyn przecież tak Putina palcem pokazał. I przyszedł nowy i zupełnie zmienił kurs polityczny Rosji. Uh-huh. Więc bym tego nie wykluczał. Minimalna szansa, ale jakaś jest. Druga, że w elitach rosyjskich szeroko rozumianych, nawet w tych, które w tej chwili walczą ze sobą frakcyjnie, że też tam pojawi się jakaś refleksja, że no nie tak daleko nie zajedziemy, same straty nas czekają, spróbujmy namówić tego Putina, żeby ustąpił i tu sami jakoś kolektywne przywództwo zróbmy inne, które zaproponuje jakieś tam w miarę coś realnego, takiego na co Ukraina mogłaby się zgodzić i Zachód i jakoś wstrzymać tę wojnę przynajmniej czasowo na jakiś. No i trzeci poziom to jest taki, że właśnie sam naród kiedyś się zbuntuje, że będzie rewolucja, tak jak w pierwszej wojnie światowej. Sama armia zacznie się rozkładać od środka i straci swoją siłę. Więc te szanse, myślę, powinniśmy dostrzegać i próbować coś robić, aby wzmacniać szanse, redukować ryzyka, a przygotowywać się na zagrożenie.
Niewątpliwie. Panie Marku, jeśli jesteśmy przy tym wariantowaniu związanym z tym, co za naszą wschodnią granicą, tutaj z Lublina to jest temat przecież bardzo nam bliski, biorąc pod uwagę wschodnią Polskę. Oczywiście ja dzisiaj jestem świadomy tego, że w Afganistanie, w Jemenie, w Syrii, w południowym Sudanie, w Demokratycznej Republiki Konga, w Iraku, w Somalii mają miejsce dramaty, ogromne dramaty, biorąc pod uwagę głównie konflikty wewnętrzne. Natomiast ten dzisiejszy program dotyczy wojny, tej, która rozpala naszą wyobraźnię i też nas, nasz strach, czyli tej wojny pełnoskalowej między państwami, za którymi kryją się ogromne potencjały. Jeśli ja pytam pana, panie Marku, o najbardziej dla pana realne scenariusze rozwoju wypadków za naszą wschodnią granicą w roku 2023, to co pana zdaniem jest bardziej pewne, co jest mniej prawdopodobne? Na zakończenie.
Cóż, niestety nie mam kryształowej kuli, ale jeśli już pokusić się o jakąś prognozę, to oczywiście ona musi uwzględniać no, pewne warunki, tak, które no, musiałyby zostać spełnione. Więc jeśli pomoc Zachodu będzie zwiększana, a istnieją na to szanse, biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia o tym, że Amerykanie mają przekazać Ukrainie transportery opancerzone Bradley, nawet Francuzi mają przekazać podobne lekkie czołgi i jeżeli na przykład na Ukrainę trafią Leopardy, czyli będziemy mieli jakieś takie realne wskaźniki tego, że ta pomoc też w sensie jakościowym się zwiększa, to faktycznie być może tej zimy albo na wiosnę będziemy świadkami kolejnej udanej kontrofensywy sił ukraińskich, która może faktycznie doprowadzić do tego, że Rosja będzie skłonna do tego, żeby no już może bez jakichś warunków wstępnych usiąść do rozmów ze stroną ukraińską, która oczywiście też musiałaby tego chcieć. Ale wydaje się, że tutaj Ukraińcy chcą jeszcze odnieść przynajmniej jeden lub dwa takie naprawdę istotne z punktu widzenia strategicznego sukcesy prawdopodobnie na tym kierunku południowo-wschodnim, tak żeby przeciąć ten lądowy korytarz z Donbasu na Krym w pierwszej kolejności. Zatem wydaje się, że taki scenariusz może być realny, ale podkreślam, że kluczowe jest tutaj to, żeby w tym okresie zimowym, kiedy mamy do czynienia raczej z wojną pozycyjną, zwiększyć jakościowo i też ilościowo ten sprzęt, który jest dostarczany stronie ukraińskiej. Kluczowa też będzie tutaj kwestia dotycząca szkolenia wojsk ukraińskich w państwach NATO. Takie szkolenia mają mieć miejsce również teraz, będą intensyfikowane na terenie Niemiec. Zatem też zobaczymy, ilu żołnierzy uda się przeszkolić, bo to oczywiście ten sprzęt musi być przez kogoś obsługiwany. Zatem ja tutaj na koniec może tak pozytywnie trzymam kciuki za Ukraińców i też wydaje mi się, że ta kolejna udana ukraińska kontrofensywa na kierunku południowo-wschodnim jest możliwa, no i ona faktycznie może być takim punktem zwrotnym tej wojny, która od tej udanej kontrofensywy może już faktycznie zmierzać ku końcowi, a symbolem tego, że faktycznie zmierzamy ku końcowi tego konfliktu, będą po prostu rozpoczęte rozmowy pokojowe, które też z pewnością nie będą łatwe i też mogą mieć różne fazy, ale ich rozpoczęcie będzie jednak czytelnym sygnałem, że już przekroczyliśmy pewien punkt.
Punkt zmęczenia wojną tego sobie, Ukrainie, ale proszę wybaczyć, ale powiem to zupełnie szczerze, także Rosji życzę, z takim delikatnym przypisem, że Rosji może niekoniecznie już rządzonej przez Władimira Putina. Drodzy Państwo, a zatem tutaj kwestie ukraińskie dzisiaj zdominowały naszą rozmowę, ale trudno, żeby było inaczej, skoro to jest konflikt rozgrywający się tuż obok nas. Civi pacem, parabellum, jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Nie zanosi się, pokazują to statystyki, by mocarstwa, także państwa średniego rzędu, zapomniały o tej maksymie. Wojna jest stałym elementem życia społecznego, politycznego i o tym rozmawiałem z panem profesorem, generałem Stanisławem Koziejem, związanym z Lubelszczyzną, pochodzącym z podlubelskiego Glinnika. Bardzo dziękuję, panie generale.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Oraz panem Markiem Stefanem, zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Układ Sił, który przy okazji promuje i polecam państwa uwadze. Bardzo dziękuję, panie Marku.
Dziękuję bardzo.
My już dzisiaj kończymy. Życzę państwu dobrej nocy w tym nowym roku. Dużo pokoju i spokoju wewnętrznego. Uważajcie państwo na siebie. Dobranoc.